Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich naszych radiosłuchaczy i studentów radiowo-internetowego studium biblijnego. Moim gościem dzisiaj jest ksiądz Robert Głuchowski, kolejny już znany wszystkim wykładowca Pisma Świętego, który będzie z nami się dzielił dzisiaj swoimi spostrzeżeniami o tajemnicy sakramentu Chrztu Świętego w Pismach Apostolskich.
Szczęść Boże, witam księdza Piotra i wszystkich słuchaczy.
Również witam. Księże Robercie, chrzest, który jest przez apostołów udzielany, oczywiście sięga źródłami do tego, co powiedział im Pan Jezus: idźcie na cały świat. Jak to się rozwijało właśnie w tej pierwszej wspólnocie apostolskiej, o której czytamy w Dziejach Apostolskich?
No tak, jedną z ostatnich wypowiedzi Pana Jezusa przed Jego wniebowstąpieniem, jak pamiętamy, jest tak zwany nakaz misyjny. Jezus mówi: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Otóż same Ewangelie nie przekazują nam informacji dotyczących tego, jak apostołowie wprowadzali ten nakaz Pana Jezusa w życie. Szczególnie właśnie w tej części dotyczącej udzielania chrztu. Jednak inne pisma apostolskie, szczególnie Dzieje Apostolskie, przynoszą nam liczne świadectwa o tym, że od początku głoszenia słowa towarzyszyło temu głoszeniu właśnie udzielanie chrztu tym, którzy przyjęli wiarę. Możemy przywołać niektóre przykłady właśnie z tej księgi. Pierwszym takim bardzo znaczącym momentem jest chwila zesłania Ducha Świętego na kościół zgromadzony w Wieczerniku. Wtedy Piotr apostoł, natchniony Duchem Świętym, przemawia do Żydów, wygłasza tą pierwszą ewangelizacyjną mowę. Oni otwierają swoje serca na dobrą nowinę o Jezusie i wtedy właśnie są wezwani do chrztu. Święty Łukasz pisze tak: gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa. Ci więc, którzy przyjęli naukę, zostali ochrzczeni. Możemy też przywołać choćby postać Pawła, apostoła Szawła jeszcze, który pod murami Damaszku spotyka Chrystusa, a następnie Bóg posyła do niego niejakiego Ananiasza i ów chrześcijanin wszedł do domu, gdzie przebywał Szaweł, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I podsumowuje: natychmiast jakby łuski opadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony. Takich przykładów moglibyśmy przytaczać więcej, jak choćby ochrzczenie domowników setnika Korneliusza, czy Łukasz notuje również dwa takie spektakularne nawrócenia, które dokonały się w czasie działalności Pawła apostoła w Filipii, które też kończą się przyjęciem chrztu przez przyjmujących wiarę. Chodzi o niejaką Lidię, która w Filipii sprzedawała purpurę. Jak czytamy w 16 rozdziale Dziejów, Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła, a w konsekwencji właśnie została ochrzczona razem ze swym domem. Również razem ze swym domem został ochrzczony zarządca więzienia w Filipii po tym cudownym uwolnieniu świętego Pawła przez trzęsienie ziemi. Tak więc widać wyraźnie, że praktyka chrzcielna od początku stanowi nieodłączny element głoszenia wiary w Jezusa. Kościół apostolski ma świadomość, że chrzest jest prawdziwą bramą do darów duchowych, do zbawienia.
Pan Jezus nakazał apostołom iść na cały świat i udzielać chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A kiedy otwieramy Dzieje Apostolskie, to bardzo często słyszymy o chrzcie w imię Jezusa.
No właśnie. Skąd ta... To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bardzo warto sobie uświadomić, że według nakazu misyjnego apostołowie mieli chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jednak w Nowym Testamencie znacznie częstsze są wzmianki o chrzcie, o którym się mówi w imię Jezusa Chrystusa albo w imię Pana Jezusa. Nie jest natomiast przywoływana właśnie ta trynitarna formuła. Jak wyjaśnić tę rozbieżność? ta przewaga liczebna właśnie formuł w imię Jezusa Chrystusa czy w imię Pana Jezusa ma swoje uzasadnienie w tym, że przede wszystkim Jezus jest uważany za wykonawcę zbawczych planów Bożych. Najstarsze wezwania kerygmatyczne czy katechetyczne właśnie Jezusa nazywają dawcą życia. Jego więc należało wspomnieć przede wszystkim podczas obrzędu przekazania katechumenowi właśnie nowego życia w chrzcie. I niewykluczone więc, jest to opinia większości egzegetów dzisiejszych, że formuła trynitarna w imię Trójcy Świętej jest nieco późniejsza, a ukształtowała się w oparciu o naukę Pawła Apostoła, który wyraźnie wskazuje na udział wszystkich trzech osób boskich w obrzędzie każdego chrztu. Apostoł narodów bowiem, podejmując w swoich listach tą refleksję na temat chrztu, przekazuje najpierw przekonanie, że całe Boże działanie dokonywane w człowieku chrzczonym dzieje się mocą Ducha Świętego. Jak na przykład czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. W innym miejscu przekazuje świadomość, że przez chrzest człowiek staje się przybranym synem Boga Ojca. Krótko mówiąc, według Pawła Apostoła udzielenie chrztu w imię Jezusa lub w imię całej Trójcy Świętej stwarza szczególne i nadprzyrodzone związki chrzczonego z Jezusem oraz z pozostałymi osobami Trójcy Świętej, ale szczególnie z Jezusem. Stąd tak często pojawiająca się formuła właśnie w Chrystusie, to greckie en Christo. Wszystko, co chrzczony robi, myśli, mówi, to dokonuje się już w Chrystusie, gdy jest człowiekiem ochrzczony. Inną kwestią dotyczącą formy chrztu pierwszych uczniów jest odpowiedź na pytanie, jak praktycznie udzielano chrztu.
Czy polewano, czy zanurzano, czy jeszcze w jakiś inny sposób?
Właśnie, w Dziejach Apostolskich jest jedna wzmianka wskazująca wyraźnie, iż apostołowie udzielali chrztu przez zanurzenie. Chodzi o ten ciekawy epizod związany z ochrzczeniem dworzanina etiopskiej królowej z 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Czytamy tam tak. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Filip Ewangelista i ów właśnie Etiopczyk. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz i obaj Filip i dworzanin zeszli do wody i ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Wydaje się, że do chrztu właśnie przez zanurzenie robi również aluzję święty Paweł, gdy mówi o zejściu przyjmującego chrzest do grobu, w którym był złożony Jezus, tak jak czytamy w liście do Rzymian. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Paweł również cały obrzęd chrztu nieraz porównuje do kąpieli, tak jak w liście do Tytusa. Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.
Księże Robercie, tu oczywiście piękne przykłady, świadectwa tego, jak rozumiano chrzest święty w Dziejach Apostolskich, w czasach apostolskich. Natomiast pytanie o to, co z chrztu się rodziło potem w życiu człowieka, dzisiaj bardzo wielu ludzi przyjmuje chrzest. Pytanie, czy to pociąga za sobą wiarę i nawrócenie. Jak to było w czasach apostolskich? Czy chrzest miał rzeczywiście prowadzić do zmiany życia, czy był też traktowany jako taki magiczny obrzęd, jak to często dzisiaj wielu praktykuje? Ochrzczę się na wszelki wypadek, albo ochrzczę dziecko na wszelki wypadek, no i nic z tego może nie wynikać.
No oczywiście wiemy, że żaden sakrament nie działa w sposób magiczny. Dlatego już listy Pawłowe czy Dzieje Apostolskie mówią wyraźnie, że od każdego, kto pragnął być ochrzczony, domagano się dwóch rzeczy. Pełnego nawrócenia i wyznania wiary. Jeżeli byśmy tak mogli mówić o jakiejś sekwencji zdarzeń, to jest najpierw wiara, a potem chrzest, nieodwrotnie. Nawrócenie oczywiście polega na przemianie sposobu myślenia, postępowania, spojrzenia na Pana Boga, samego siebie, cały świat. Wyznanie wiary składane przez przyjmującego chrzest, wiemy i wynika to wyraźnie z pism apostolskich, stanowiło nieodłączny element samego obrzędu chrztu. To uroczyste wyznanie wiary jest w swojej istocie jakąś odpowiedzią człowieka na wezwanie Pana Boga, które do niego właśnie w swoim słowie skierował. I w Nowym Testamencie zachowały się liczne teksty, które wyraźnie wskazują na tę właśnie nieodłączną parę, że możemy tak powiedzieć, wiarę i chrzest. Mamy też, choć często fragmentaryczne, wyznania wiary składane z okazji przyjmowania chrztu. Na przykład, gdy w Dziejach Apostolskich mowa jest o działalności Filipa, ewangelisty w Samarii, to czytamy takie słowa. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Gdy zaś w Koryncie uczniem Chrystusa stał się przełożony synagogi, święty Łukasz tak to opisuje, przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy koryńskich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Właśnie ciągle ta nierozłączność właśnie wiary i chrztu, tak jak to święty Paweł pisze w liście do Efezjan na przykład. W nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu. W nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. Ten zwrot naznaczenie pieczęcią Ducha Świętego jest tutaj według egzegetów wskazaniem na obrzęd chrztu. Co ciekawe, możemy przypuszczać, że niekiedy jedna osoba składała wyznanie wiary w imieniu kilku przyjmujących sakrament chrztu. Znane są przynajmniej dwa przypadki składania wyznania wiary przez ojca w imieniu całej rodziny otrzymującej chrzest. Chodzi o wspomnianego już setnika Korneliusza oraz dozorcę więzienia w Filipii.
Podobnie jak dzisiaj rodzice składają wyznanie wiary w imieniu swoich dzieci.
Tak, tak, analogia jest uprawniona.
Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie. Chwila oddechu, by powtórzyć sobie, przypomnieć albo też utrwalić to, co usłyszeliśmy. Za chwileczkę do naszych drogich radiosłuchaczy wracamy.
Jezu, dotknij mnie.
Jesteśmy już po przerwie muzycznej. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest ksiądz Robert Głuchowski, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie Pisma Świętego. Rozmawiamy dzisiaj o Chrzcie Świętym w Pismach Apostolskich, czyli w Dziejach Apostolskich, w Pismach Pawła i innych apostołów. Powiedzieliśmy już o tym, jak chrzest był sprawowany, udzielany przez samych apostołów. Poruszyliśmy formę, formułę samego chrztu. Rozmawialiśmy o chrzcie i wierze oraz nawróceniu, a teraz chciałbym zapytać i ksiądz Robert będzie nam mówił o skutkach sakramentu Chrztu Świętego. Na jakie skutki tego sakramentu wskazują pisma apostolskie?
Tak, w pismach apostolskich widzimy wyraźnie, że są dwa szczególnie ważne skutki przyjęcia sakramentu chrztu. Najpierw chodzi o odpuszczenie grzechów, to jest pierwszy skutek, a drugi to wejście do wspólnoty Kościoła, do społeczności świętych, jak to święty Paweł tego pięknego zwrotu używa. Sama Księga Dziejów Apostolskich ukazuje nam wyraźnie, że odpuszczenie grzechów jest przedstawiane wiele razy jako skutek przyjęcia sakramentu chrztu. Po zesłaniu Ducha Świętego Piotr Apostoł wołał do zebranych: nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Też z upodobaniem powtarzana przez autora Dziejów Apostolskich informacja o szybkim, liczebnym wzroście pierwotnego Kościoła wyraźnie do tego skutku sakramentu chrztu nawiązuje. Czytamy na przykład w jednym z sumariów z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Do Szawła, mającego przyjąć chrzest, Ananiasz mówi: dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając jego imienia.
Czyli to jest ten pierwszy taki ważny skutek chrztu, obmycie z grzechów.
Drugim najważniejszym skutkiem chrztu jest wejście do społeczności uczniów Chrystusa, Kościoła. Ci, którzy przyjmowali chrzest, stawali się jednocześnie integralną częścią istniejącej już społeczności wiernych, przyczyniając się do jej wzrostu, umocnienia. Znowuż możemy przywołać drugi rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie czytamy: ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Tak przez chrzest, podkreśla właśnie autor Dziejów Apostolskich, rozrasta się Kościół. A ta społeczność nowo ochrzczonych tym się charakteryzuje, że nie ma już w niej podziałów. O, święty Paweł z kolei pięknie akcentuje, szczególnie w liście do Efezjan, do Galatów: nie ma podziałów na Greków, Żydów, niewolników, panów, na mężczyzn i kobiety. Wszyscy stanowią jedno w Chrystusie Jezusie. Wszyscy są jednym ciałem. Paweł pisze: wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Z tego faktu oczywiście wypływają różne powinności, zobowiązania, o czym apostoł często przypomina wierzącym, między innymi w takich słowach z listu do Efezjan, znanych nam, myślę: usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Tak rozumiana przynależność do wspólnoty ochrzczonych nakłada co prawda na tworzących ją określone obowiązki, ale gwarantuje również udział w niezwykłych dobrach duchowych. Starożytni chrześcijanie mieli tego głęboką świadomość, bo jedną z najdotkliwszych kar, jaka mogła dotknąć chrześcijanina, polegała na wykluczeniu ze społeczności wiernych, jednocześnie wykluczeniu właśnie z tych dóbr duchowych, które dostępował przez chrzest.
Pewnie dzisiaj takiego skutku może nie odnosiła, bo nie ma takiej może świadomości. Jest jeszcze jedna kwestia, którą ksiądz Robert porusza w swoim wykładzie, do którego oczywiście możemy się odnieść, możemy go odczytać na stronach Studium Biblijnego, które jest na stronach Gościa Niedzielnego. Również możemy wysłuchać tej audycji na stronach naszego radia. Chcę zapytać się o to, co jest czasem kwestią sporu między kościołami chrześcijańskimi, czyli o chrzest dorosłych czy też niemowląt. Dlaczego chrzest niemowląt? Czy możemy gdzieś znaleźć uzasadnienie, które wskazuje na to, że chrzest niemowląt jest jak najbardziej prawnym i dopuszczalnym albo nawet pożądaną praktyką w Kościele katolickim?
Warto właśnie może przy tej okazji dopowiedzieć, że chrzest niemowląt ma swoje biblijne uzasadnienie. Na przykład w trzech fragmentach Dziejów Apostolskich jest mowa o przyjęciu chrztu przez całe domy. Wspominaliśmy już tutaj o tych przypadkach. Chodzi o setnika Korneliusza, o zarządcę więzienia w Filipii i o przełożonego synagogi w Koryncie, niejakiego Kryspusa. I otóż Pojawia się tam grecki termin oikos, cały dom przyjmuje chrzest, oikos, dom. Ale ten termin, musimy pamiętać, obejmuje nie tylko rodziców, bo to chodzi o ludzi, nie o budynek, obejmuje nie tylko rodziców, ale także ich dzieci i wszystkich zamieszkałych pod tym samym dachem, nawet służących, niewolników. Oni wszyscy właśnie przyjmowali chrzest. Również wzmiankę Pawła Apostoła o świętości dzieci chrześcijańskich, którą odnajdujemy w pierwszym liście do Koryntian 7,14, uważa się też w tradycji kościelnej za aluzję do praktyki chrztu dzieci.
No i najważniejszy chyba tekst to słowa Pana Jezusa, prawda?
Nie wiem, czy najważniejszy, ale bardzo wymowny z Ewangelii. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Właśnie wielu komentatorów rozumie te słowa Jezusa jako formalne przyzwolenie na chrzest. Nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Choć sam kontekst wypowiedzenia tych słów nie jest taki oczywisty, ale tradycja kościelna bardzo często właśnie na te słowa Pana Jezusa się powołuje.
I taka ciekawostka, ksiądz Robert wprowadził do swojego wykładu takie odniesienie do obrazu starotestamentalnego. Szczerze mówiąc, bardzo mi się on spodobał w związku z tym, że organizując rekolekcję w domu rekolekcyjnym w Wigilii Paschalnej uczestniczyły całe rodziny i były tam też dzieci. I rzeczywiście był taki moment, taki czas, kiedy te dzieciaki też przeżywały i opowiadały, jak rozumieją na swój sposób oczywiście, poszczególne czytania. I też pokazywały, jak rozumieją przejście przez Morze Czerwone. I tak się uśmiechnąłem, kiedy to czytałem, kiedy właśnie ten pierwszy typ starotestamentalny, może nie pierwszy, ale no drugi taki wielki typ Starego Testamentu.
Nie czyli pierwszy chronologicznie, ale najważniejszy chyba.
Tak,
przejście przez Morze Czerwone.
Pierwszy jest chronologicznie potop, prawda? Ale pokazuje, że tam przychodzą wszyscy, cały naród, prawda? I ksiądz Robert to pięknie tutaj w swoim wykładzie.
Tak, to też niektórzy teologowie podnoszą właśnie ten argument na korzyść praktyki chrztu niemowląt. Wyprowadza się z tej pawłowej typologii chrzcielnej, że przejście przez Morze Czerwone jest, jak to mówimy w nauce, typem, czyli zapowiedzią chrztu. I jak w tamtym przejściu przez morze brały udział również dzieci, tak w tym tak zwanym antytypie tego wydarzenia, czyli w chrzcie nowotestamentalnym, mają pewne prawo uczestniczyć również dzieci. To jest też ciekawy argument.
Moim Państwa gościem dzisiaj był ksiądz Robert Głuchowski. Rozmawialiśmy o sakramencie chrztu w pismach apostolskich. Bardzo dziękuję księdzu Robertowi.
Bardzo dziękuję księdzu Piotrowi i wszystkim słuchaczom za uwagę.
Tak, oczywiście na koniec, jak zawsze, ważne pytanie i czekamy na odpowiedzi. Mamy stronę internetową, mamy tam adres, a ksiądz Zbigniew czeka z nagrodami i będzie je rozsyłał i będzie bardzo się cieszył waszym uczestnictwem, odsłonami, które skrupulatnie liczy też właśnie, patrząc, ile tych studentów jest, bo jest nas naprawdę sporo. Więc pytanie.
Pytanie jest takie, w jaki sposób został ochrzczony etiopski dworzanin? Przez polanie czy zanurzenie? Myślę, że nie będzie większych kłopotów z odpowiedzią.
Myślę, że nie. To chyba jedno z łatwiejszych pytań tego studium w tej edycji.
Na zachętę.
Na zachętę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radiowo-internetowe studium biblijne.